Zaczytaj się z Radiem Poznań. Zapraszają Joanna Divina i Jacek Butlewski.
Dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór.
11 minut po godzinie 19 do godziny 20 zapraszamy na środowy magazyn o książkach, a program dziś realizuje Jakub Woźniak.
Joanna Divina.
Jacek Butlewski.
Zapraszamy Państwa. Dzisiaj sporo ciekawych tematów. Będzie między innymi o modzie, ale nie tylko.
No, tak patrzę na tę książkę, to mam wrażenie, że mamy przed sobą taką piękną walizkę, w której znajdziemy przeróżne kombinacje ubrań, ale to też i kawał dobrej historii, jeśli chodzi o ubrania. Ale o szczegółach powie Państwu Ania Jaworska.
Tak, będzie też ciekawy album z Leszna. No i jeszcze mamy materiał z Kalisza, zdaje się, tak?
O, i bardzo dużo ciekawych tematów i przede wszystkim
nakręcony
książki.
Język. I książki do rozdania.
I książki do rozdania.
Jak
proszę
my to wszystko
być
pomieścimy?
Z nami. Damy radę. Państwo nam w tym pomogą, prawda?
Właściwie można już dzwonić powoli.
Tak, 618654654. Najpierw piosenka Kaśka Sochacka, a później powiemy Państwu, jakie książki dzisiaj mogą
duży
nasi
stosik.
Słuchacze otrzymać od
duży
nas.
Duży stosik czeka na Państwa.
Jak się Państwu podobała ta piosenka? Najnowsza propozycja od Kaśki Sochackiej, strona B. A teraz szybciutko dwa tytuły książek, które teraz chcemy wręczyć naszym słuchaczom. Książka Córki Czarnego Munduru Sylwii Trojanowskiej. 16 powieść, kolejna historyczna, kolejna rozgrywająca się w latach 30. i 40. ubiegłego wieku. To dziś pierwsza propozycja. A druga to Jak ograłem PRL na rowerze Witka Łukaszewskiego, tom pierwszy. I tutaj mamy Polskę lat 60. z akcentami muzycznymi, filmowymi. Ten świat oglądamy oczami Franka, czyli alter ego autora. I mamy tu codzienność zwykłych ludzi z małego miasteczka, którzy zmagali się z szarością i absurdami socjalizmu.
Autor znany dobrze nam.
Bardzo
gościł
znany
u nas w audycji wielokrotnie.
Tylko przypomnę szybciutko numer telefonu 618654654.
A my teraz cofamy się w czasie 15 stycznia, więc równo za tydzień w poznańskim kościele świętego Marcina zostanie odprawiona uroczysta msza święta za duszę Adama Mickiewicza, proszę Państwa. Będzie jej przewodniczył prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. Dla wielu poznaniaków to wiadomość nieco zaskakująca, ale nie dla wszystkich. Głos oddajemy Grażynie Wrońskiej.
15 stycznia w historii Kościoła Świętego Marcina i w ogóle Poznania to data znacząca. Kiedy dotarła do miasta wiadomość o śmierci Adama Mickiewicza, było wielkie poruszenie. Marceli Motty o tym wspomina między innymi. I zaczęto się zastanawiać, jak uczcić pamięć wieszcza, który przecież w Wielkopolsce przebywał, tutaj oddychał polszczyzną. No wiadomo, nie było oczywiście szans na żadną manifestację. Zdecydowano się na nabożeństwo żałobne. I właśnie odbyło się ono 15 stycznia 1856 roku. Kościół pękał w szwach. Był silny mróz, a i tak wielu poznaniaków uczestniczyło we mszy świętej na zewnątrz. Wtedy też narodził się pomysł, by wznieść pomnik poecie. Był ogromny aplauz poznaniaków i zabrano się do realizacji dzieła bardzo sprawnie. Zamówienie przyjął znający Mickiewicza rzeźbiarz Władysław Oleszczyński, a kłopot był z miejscem, bo władze pruskie, obawiając się demonstracji pod pomnikiem, nie chciały się zgodzić na przestrzeń otwartą. Stanął więc pomnik przy kościele świętego Marcina w 1859 roku, a więc szybko. I tutaj, jak przewidywali zresztą słusznie Prusacy, odbywały się potem patriotyczne manifestacje, dosyć liczne. Dziś w tym miejscu z ulicy widoczny jest cokół pomnika, a jego replika, jak też wiemy, znajduje się na dziedzińcu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Ten pomnik został odtworzony z inicjatywy i sumptem poznańskich naukowców. Chwała im za to. No a teraz wracając do tej daty 15 stycznia. Bardzo pięknie, że jest tak przypominana, że w kościele obecni są przedstawiciele władz uniwersytetu oczywiście, to niemal obowiązek, a także delegacje szkół, harcerze i po prostu mieszkańcy Poznania. Bardzo dobrze, że przypominamy ten moment naszej historii. Moim zdaniem potrzeba nam takich działań. Samo Powstanie Wielkopolskie, o którym od kilku lat rzeczywiście jest głośno, nie wystarczy. A Mickiewicz zawitał do Wielkopolski ze swoim pierwszym tomikiem poezji już w 1829 roku. Nie mógł być wydawany oczywiście pod zaborem rosyjskim. Potem tutaj u nas przeżył szczęśliwie ponad rok, prawie dwa lata. Był czytany. Wiadomo, że hrabia Edward Raczyński nie rozstawał się z panem Tadeuszem. Czytał poemat codziennie po obiedzie. No, poezje Mickiewicza obecne były też na zebraniach Tajnego Młodzieżowego Towarzystwa Tomasza Zana. A i, co dla mnie bardzo ciekawe, i młodzi ludzie z środowisk robotniczych czytali wiersze Mickiewicza. Proszę sobie wyobrazić, że żeby bardziej wczuć się w atmosferę sonetów krymskich, wiersze mówili na skałkach w ogrodzie zoologicznym. To tyle przypomnień, jeśli chodzi o 15 stycznia. Mam nadzieję, że spotkamy się w kościele świętego Marcina równo za tydzień o 18:00.
Wędrujemy teraz na południe Wielkopolski. Zdjęcia nieistniejących już budowli przełomu XIX i XX wieku, okresu międzywojennego oraz czasów PRL-owskich znalazły się w najnowszym albumie Kalisz, którego nie ma, autorstwa znanego kaliskiego regionalisty, przewodnika Piotra Sobolewskiego.
I to, co ważne, to, drodzy Państwo, obok budynków o funkcjach urzędowych czy sakralnych, kulturalnych i przemysłowych, znalazły się też wspomnienia o nieistniejących już pomnikach, czy też rzeźbach, mostach, dworcach oraz wiatrakach. To kolejna publikacja Piotra Sobolewskiego, który Kaliszanom kojarzy się przede wszystkim z barwnymi opowieściami podczas wędrówek po mieście zwanymi Kaliszobraniami.
Bardzo często wspominamy, nie tylko ja jako prowadzący, ale i uczestnicy, właśnie takich rzeczy, które kiedyś były, które oni pamiętają, o których opowiadali ich dziadkowie, rodzice. No i wtedy się taka łezka troszkę wspomnień, czy sentymentów, czy nostalgii rodzi. No i stąd pojawiła się ta książka, która, mam nadzieję, w jakiś sposób się wpisze w te wspomnienia, w te oczekiwania. Owszem, znalazły się dwa czy trzy obiekty, których nawet dziadkowie dziadków naszych mogą nie pamiętać. Tu myślę o pierwszym teatrze, o odwachu na rynku, ale to są wyjątki. Generalnie są to zdjęcia starsze z przełomu XIX-XX wieku, z okresu międzywojny, ale sporo jest też obiektów już powojennych, których nawet my, ci wcześniej urodzeni Kaliszanie, mogą pamiętać. To było jedno z kryteriów wyboru tych zdjęć. Zdjęcia w ogóle pozyskałem z różnych źródeł, a ja tylko zdobiłem to jakimś krótkim tekstem. I właśnie, żeby wybór był reprezentatywny, po pierwsze było kryterium czasu, w których powstały zdjęcia, a drugim kryterium były funkcje tych obiektów, bo znalazły się tam i obiekty sakralne, i obiekty kulturalne, i obiekty typu dwory, budynki, chałupy, bo i takie mieliśmy w Kaliszu, i pomniki.
Znany jest pan z tego, że do każdego obiektu ma pan swoją anegdotę. Doszukuje się pan ciekawostek związanych z zabytkami kaliskimi. Czy tak też jest w tym albumie, że zobaczymy i czarno-białe zdjęcie, ale także ciekawostkę, której nikt dotąd nie wypowiedział?
Te anegdoty to być może będę opowiadał w czasie wieczoru promocyjnego, na który zapraszam. Natomiast w albumie, owszem, starałem się je przemycić, ale ja byłem straszliwie ograniczony liczbą znaków. Tekścik musiał być krótki, więc na te anegdoty tak za bardzo nie mogłem sobie pozwolić. Ale, jeśli mogę dodać, ja chcę iść za ciosem i tegoroczne Kaliszobrania, czyli tą moją, nazwijmy to, sztandarową imprezę, właśnie w tej konwencji przeprowadzić, żebyśmy przede wszystkim wspominali obiekty, których nie ma. Takie nawiązanie do tytułu albumu. No i wtedy anegdoty się tam posypią jak z rękawa.
Czego pan nie wiedział jeszcze o tym Kaliszu, którego nie ma?
Zabrzmiałoby nieskromnie, jakbym powiedział, że sporo informacji już, powiedzmy, miałem jakby w głowie, gdzie czytam w swoich archiwach gotowych. Najczęściej musiałem rzeczywiście, korzystając z opinii naszych wybitniejszych ode mnie regionalistów, doszukać się na przykład dane dotyczące elementów architektury, bo taki był wymóg, żeby ten obiekt, którego już nie ma, troszeczkę architektonicznie przedstawić. Czasami jakieś nazwiska, nazwisko było mi potrzebne, związane z danym obiektem. Ale ogólnie, no powtarzam, jako Kaliszanin z dziada, pradziada, przede wszystkim no, interesujący się tym już od bardzo dawna, to o tych obiektach wiedziałem sporo.
Plac Świętego Józefa 1. Co o nim się dowiemy, oprócz tego, że był kiedyś placem gubernialnym?
Obiekt, którego akurat tutaj nie ma, ale który może się troszeczkę jakby Kaliszanom mylić. Obecnie w tym miejscu stoi Dom Sztarków tak zwany, czyli plac Świętego Józefa, tam gdzie mamy aptekę. Obecny obiekt troszeczkę przypomina obiekt przedstawiony na zdjęciu, ale to nie jest on, bo to jest budynek, który został zniszczony w 1914 roku i odbudowując go, jak zresztą wiele obiektów Kaliszu, no właśnie tytuł Kalisz, którego już nie ma, ten nieszczęsny nasz rok 14, no że tak powiem, zdeterminował takiż tytuł. No to ten obiekt, który poprzedzał dzisiejszy Dom Sztarków. Proszę spojrzeć na fotografię. Troszeczkę go przypominał, ale różnił się tym, że wtedy ten portyk z przodu był wysunięty w ulicę, były prawdziwe kolumny, teraz mamy tylko takie pilastry, no bo ze względów komunikacyjnych nie mogło to przeszkadzać obecnie chodnikowi. No i stąd, no tamtego obiektu już nie ma. Myślę, że to też będzie ciekawe spostrzeżenie, bo nie sądzę, żeby Kaliszanie, no ciągle mówimy o tym obecnym Domu Sztarków, jako nie wiem, siedzibie loży masońskiej i tak dalej. Nieprawda. To wszystko się znajdowało w jego poprzedniku.
No właśnie, bo Kalisz jest jednym chyba z niewielu takich miast, które zupełnie po 14 roku zmieniły swoje oblicze. Mamy niewiele obiektów, które mniej więcej zachowały taki wygląd sprzed I wojny światowej. Stąd rzeczywiście jawi się w tej książce zupełnie inny, w tym albumie zupełnie inny Kalisz niż go znamy.
No tak, to była taka data, która pozbawiła Kalisza obiektów, które moglibyśmy sentymentem wspominać. Przypomnę, 80% na 5 budowli w Śródmieściu przynajmniej 4 uległy w gruzach. Część obiektów urzędowych zachowało się, bo ówcześni Niemcy no, zachowali choćby wspomniany przed chwilą pałac gubernatora. No, nie ucierpiały aż tak bardzo kościoły, no ale choćby ratusz, tam bodajże 3 zdjęcia poświęcone są kolejnym odsłonom ratusza. Choćby teatr, prawda, to ten 14 rok nam bardzo zaszkodził. A drugą taką datą, która też stanowiła no, pewną taką cezurę czasową, to była druga wojna, kiedy z kolei z naszego krajobrazu zniknęło no, praktycznie prawie wszystkie publiczne obiekty żydowskie. O, i tutaj sąsiaduje na tej stronie choćby widok mykwy, która się znajdowała na rogu Kanonickiej, dzisiejszej Parczewskiego i jej już nie ma. Nie ma obu synagog, a je wspominamy, znalazły się w albumie. Znalazło się też kilka obiektów, o których mało kto w Kaliszanie wiedzą, no choćby znowu tu przerzucamy wspólnie nasz album. Kamienica, która stała przed klasztorem franciszkanów na Kazimierzowskiej. Też jakoś tak niekojarzona jest, zupełnie solidne wrażenie stwarzająca kamienica, a ona gdzieś w okresie chyba międzywojennym zniknęła. O, choćby w tym przypadku starałem się dotrzeć do źródeł, do kogo należała, co o niej mówiono. O tym można przeczytać w albumie, do lektury, którego zapraszam. Ale obok, proszę spojrzeć, są rzeczywiście te nowsze. No choćby spacer ulicą Kordeckiego niedługo. Była szkoła, ta szkoła barak, której już nie ma. Była poliklinika, której nie ma. A więc no, myślę, że przekrój tych zdjęć jest dość szeroki.
Promocja albumu w niedzielę o godzinie 17 w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Wówczas będzie można kupić książkę i oczywiście otrzymać autograf autora. Tej książki dla Państwa nie mamy, ale uwaga, uwaga, teraz mamy dwie kolejne. Pierwszą trzymam w ręce, to Żar Weronika Matia i tak zerkam na okładkę, trochę mi się z plakatem z Milczenia Owiec z 1991 tak. roku, prawda?
Rzeczywiście, ta ćma.
Żółta i ta ćma na okładce, to taki motyw, który wszedł do ikony kultury. Jest to oczywiście kryminał, to jest oczywiście także debiut. Weronika Matia wkracza w świat literatury kryminalnej z historią, która na długo zostanie w Twojej pamięci. To jest taka książkowa rekomendacja. W malowniczym miejscu przeszłość odbija się złowrogim echem, gdy trudne pytania doczekają się odpowiedzi. Może się okazać, że wiedza jest przekleństwem, a rekomendację napisał między innymi Wojciech Chmielarz, nasz dobry znajomy.
Tak, też świetny pisarz.
Gościł na targach książki przecież całkiem niedawno.
No o właśnie, wywołałeś temat związany z targami książki, no bo to przecież już niedługo, w marcu.
Tak, szykujemy się.
Spotkamy się z kolejnymi pisarzami tutaj u nas w Poznaniu. A w zeszłym roku przyjechał do Poznania Bernard Minie, jeden z najsłynniejszych autorów thrillerów we Francji. Ma bardzo popularne tytuły na swoim koncie. Jego książki tłumaczone są na wiele języków. Policzyłam 20. Dokładnie. A książka, którą dzisiaj chcemy Państwu wręczyć, nosi tytuł Spirala zła i z tą książką autor zresztą przyjechał do do Poznania w ubiegłym roku. Więc drodzy Państwo, czekamy na telefony 618-654-654. Spirala zła?
Kto pierwszy, ten lepszy, to jest ten doświadczony autor, Bernard zasłużony. Winie. Natomiast debiutantka to Żar Weronika Matia. Te dwie książki dla Państwa. Proszę dzwonić, słuchamy muzyki i odbieramy telefony.
19:37, tu program Zaczytaj się z Radiem Poznań w każdą środę od godziny 19 z minutami do 20. Proszę Państwa, czeka jeszcze książka Spirala zła Bernarda Minie, numer 618-654-654, a my teraz sięgamy po kolejną książkę. Ponadczasowe. Zerkam na okładkę. Piękny, biały, no śnieżno-biały t-shirt. To nieodzowny element chyba każdej garderoby.
Tak, gdzieś tam od Marlona Brando się chyba od tramwaju zwanego pożądaniem zaczęło, ale to nie tylko t-shirty, także mała czarna, golfy, czapka z daszkiem. Kiedy to wszystko się zaczęło, z lektury tej książki się tego wszystkiego zapewne dowiemy.
No tak, to ja tutaj użyłam takiego porównania. Ta książka wygląda, czy może służyć za taką małą walizkę, w której znajdziemy 78 elementów ubioru.
Aż tyle?
Tak, aż tyle. No to nawet nie walizeczka, ale ogromna walizka by się przydała w takim razie. No to proszę Państwa, więcej na temat tej książki opowie Ania Jaworska.
Bosmanka, mała czarna, martensy, golf czy czapka z daszkiem. To elementy garderoby, które tworzą współczesny kanon ubioru. Są one bohaterami książki pod tytułem Ponadczasowe o tym, co tworzy modę, którą wydało wydawnictwo Marginesy. I to właśnie one powracają w różnych odsłonach, przywracane na sklepowe półki na fali tworzonych coraz szybciej trendów. Wśród wytworów fast fashion, czyli ubrań zmieniających się na sklepowych wieszakach, o wiele częściej niż wskazywałyby na to tradycyjne sezony wiosna-lato i jesień-zima, to, co ponadczasowe, oznacza coś, co ustało się mimo zmian, co trwa i nie daje się zdetronizować. Ten fascynujący katalog elementów garderoby to jedna z odsłon współczesnej historii ubioru. Czasem to historia modowego awansu, tak jak w przypadku bohatera z okładki, białego t-shirtu. Zawsze uważałem, że biały t-shirt jest alfą i omegą alfabetu mody, mawia Giorgio Armani. Zanim jednak koszulka z krótkim rękawem znalazła się w kręgu zainteresowań projektantów, zadebiutował on na przełomie XIX i XX wieku jako element obowiązkowego umundurowania żołnierzy amerykańskich. A potem spopularyzował go Marlon Brando w tramwaju zwanym Pożądaniem. Jak toczyły się losy tego w sumie niepozornego kawałka materiału, dowiadujemy się nie tylko z zestawu faktów ciekawostek, ale także z kalendarium wskazującego ważne daty w historii białej koszulki. Takich elementów ubioru książka zawiera 78, ale to nie wszystko. Są tu także kultowe kreacje, zbiór rozpoznawalnych stylów oraz portrety modowych twórców. Nie ma dobrego modowego wydawnictwa bez ilustracji i zdjęć. Świetnie wydane są ponadczasowe, nasycają nas nie tylko wiedzą, ale i fotografiami. Jak na album o modzie przystało, cieszą oko także detalami, składem, czcionką czy układem informacji. To Biblia, nie tylko dla początkujących faszynistów, ale i dla koneserów mody. Hayley Edwards Dujardin napisał ponadczasowe o tym, co tworzy modę, wydało je Marginesy, a Państwo, mam nadzieję, zechcą po nie sięgnąć.
No, z ogromną przyjemnością.
Tak, więcej o książce na naszej stronie Radio Poznań w zakładce Kultura. My cały czas rozdajemy książki.
Tak,
telefony proszę. Się urywają.
Tak, bardzo nas to cieszy. Kolejny tytuł dla Państwa. Grzęzawisko, książka, którą napisał Przemysław Żarski. Też był przecież
oczywiście
w zeszłym roku na...
I na Grandzie.
Tak, na targach książki i na Grandzie. To jest thriller, w którego odmętach kryją się ogromne emocje. Nie będziemy zdradzać szczegółów. Bardzo chętnie Państwu tę książkę wręczymy.
Dobra książka na długie, zimowe wieczory.
A za chwileczkę książka, też bardzo ciekawa. I jak tutaj podaje nam nasz kolega Jacek Marciniak, który przygotował dla Państwa informacje o tej publikacji. To jest książka Owszem, do czytania, ale przede wszystkim do oglądania, a szczegóły już za moment.
No a teraz mamy książkę do czytania, ale przede wszystkim, proszę Państwa, do oglądania. Tak można powiedzieć o najnowszym wydawnictwie Leszczyńskiej Galerii Książki. Jego tytuł to Perła oporowa.
I opowiada słowem i obrazem o kościele z tej podleszczyńskiej wsi. Autorem zdjęć jest leszczyński fotografik Łukasz Małkiewicz, a za tekst odpowiada miejski konserwator zabytków z Leszna Maciej Urban. I to on za chwilę opowie nam o albumie, a także o niezwykłej świątyni z Oporowa.
To jest album, ale z dość obszernym tekstem opowiadającym o historii tego miejsca i o jego wyposażeniu wnętrza.
Zdjęcia przepiękne.
Tak, zdjęcia wykonał Łukasz Małkiewicz, tutaj nasz leszczyński fotograf, który, nie ukrywam, tymi zdjęciami zainspirował mnie do napisania tego tekstu do książki. Początkowo miałem pewne trudności, nie wiedziałem, jaki sposób ująć ten obiekt, jaką przyjąć formę. Dopiero kiedy ujrzałem pierwsze zdjęcia wykonane przez Łukasza, postanowiłem właśnie przyjąć taką formę, jak tutaj w tej chwili w tym albumie mamy. Tego tekstu trochę powstało, ale w albumie tutaj, gdzie dominują głównie fotografie, ten tekst jest rozmieszczony na całej jego objętości tego albumu.
Co na zdjęciach można zobaczyć?
No, na zdjęciach widzimy piękny kościół konstrukcji szkieletowej, o podwójnej konstrukcji, co jest rzadkością. Na zdjęciach widać piękny zabytek epoki sarmackiej w Polsce. To jest dzieło, można powiedzieć, idea jednego człowieka, Stanisława Śmigielskiego, który ten kościół ufundował, który wyposażał, który powstawał wedle jego zamysłu. Także widzimy te piękne ołtarze, widzimy te wszystkie piękne przedmioty, które tam są zgromadzone. Przedmioty ruchome, przedmioty służące do liturgii, co jest niesamowite, bo tam się zachowało nie tylko wnętrze z połowy XVII wieku, ale także i różne przedmioty, które zostały w tym kościele od czasów jeszcze sprzed potopu szwedzkiego.
Widzę na zdjęciu przepiękną monstrancję.
W tym kościele jest przechowywana piękna, srebrna i pozłacana monstrancja późnogotycka, tak zwana wieżyczkowa, która pewnie pochodzi jeszcze z poprzedniego kościoła w Oporowie, bo ten kościół, który tam jest, jest prawdopodobnie w tej chwili trzecim kościołem. Tam istniały kościoły już od wczesnego średniowiecza. Zatem te wszystkie, te piękne przedmioty są nawet starsze niż sam kościół.
Dlaczego warto odwiedzić świątynię w Oporowie?
Takich kościołów w tym stanie zachowało się niewiele. Ten zabytek miał to szczęście, że zawsze posiadał odpowiednich opiekunów, kolatorów. Na początku to była szlachecka rodzina Śmigielskich, a później rodzina Morawskich. Oni dbali o ten kościół zawsze. Także to jest niespotykany zupełnie zabytek, żeby z drewna coś takiego w Polsce powstało. Podkreślam zawsze, że zabytek, który powstał jeszcze przed potopem szwedzkim, czyli przed okresem, kiedy w Polsce wszystko palono, łupiono, a ten kościół jednak przetrwał. Kościół nie posiada jednorodnego wyposażenia. Z początku, czyli z lat 40. XVII wieku, tak naprawdę zachowało się niewiele elementów. Prawdę mówiąc, chyba tylko niektóre drzwi, czy też portal wejściowy i kilka elementów ze starych ołtarzy. Między innymi figura Boga, która w tej chwili jest ustawiona na emporze organowej. Wszystkie inne ołtarze są późniejsze. Przykładowo bardzo piękne dwa takie bliźniacze ołtarze regencyjne po bokach. Taki w stylu klasycyzującego baroku ołtarz główny, który nawiązuje do pierwotnego ołtarza barokowego, o którym ja tutaj piszę w tej książce. To już jest drugi ołtarz, w którym jednak zachowały się piękne obrazy. Mamy obraz Matki Boskiej Oporowskiej, bardzo ciekawy z połowy XVII wieku, jak i również z połowy XVII wieku zupełnie wyjątkowy obraz przedstawiający młodego szlachcica w stroju polskim, osłanianego przez anioła stróża przed śmiercią i diabłem.
Kościół mało znany, tak naprawdę jeszcze nie odkryty dla większości, prawda?
Bo on z zewnątrz jest taki, można powiedzieć, bezstylowy. To jest konstrukcja szkieletowa, charakterystyczna, z białymi polami, na ciemno malowanymi słupami i ryglami. Z pewnością nikt się nie spodziewa tego, co zajrzy w środku. A w środku, we wnętrzu, to jest po prostu bajka. To jest cudowna, można powiedzieć, scenografia do filmu. To jest wehikuł czasu. W tym kościele można by było od razu kręcić filmy historyczne. Tak jak przypomina mi się scena, gdy Kmicic, ostatnie sceny potopu, gdy Kmicic wchodzi do kościoła, takiego wiejskiego, właśnie takiego pięknego. Ten kościół w Oporowie bardzo mi przypomina ten kościół z filmu Potop, a znaczy, że ten kościół, który był jako scenografia, można powiedzieć, użyty w filmie Potop, on później spłonął w latach 80. Nie ma go. A kościół oporowski ciągle istnieje.
Również otoczenie kościoła w Oporowie jest bardzo ciekawe.
Jest to miejsce przepełnione takim romantyzmem, patriotyzmem, gdzie pochowani są kolatorzy kościoła oraz właściwie właściciele wsi okolicznych, Luboni, Oporowa, Oporówka, głównie członkowie rodziny Morawskich, posiadają bardzo piękne neogotyckie nagrobki i niektóre klasycystyczne, jak na przykład w formie takiej doryckiej świątynki. Jeden wspaniały taki grobowiec, tych grobowców takich dużych, jest kilkanaście. Podkreślam, wszystko wykonane z kamienia, z piaskowca. No i te nazwiska. Generał Dzierżykraj Morawski, który walczył u boku Napoleona, a później był znakomitym gospodarzem, który mieszkał w Luboni. On tam też jest pochowany. O tych wszystkich osobach też można znaleźć wzmianki właśnie w tym naszym albumie.
No z albumu można dowiedzieć się też, że koło kościoła w Oporowie spoczął Józef Ponikiewicz, adiutant Władysława Sikorskiego.
A z Maciejem Urbanem, miejskim konserwatorem zabytków z Leszna, rozmawiał Jacek Marciniak.
A więcej książek na naszej stronie w zakładce Kultura. Kolejne tytuły tam wpadają. Już kilka jest. To jest taki nasz cykl z książką w Nowy Rok. Postanowiliśmy Państwu polecać to i owo. A mamy trochę tych książek tych najnowszych i tych troszkę starszych z końcówki jeszcze starego roku, ale powoli już napływają kolejne tytuły od naszych zaprzyjaźnionych wydawnictw. No myślę, że te wydawnictwa powoli szykują się też na targi książki. Wprawdzie jeszcze do nich trochę czasu, bo to marzec.
O, i dla wydawców chyba.
Ale w sumie
wydawcy tak nie mówią, że jeszcze sporo czasu.
Tak, nerwówka.
Ale my
pewnie
się też szykujemy, drodzy Państwo, jesteśmy bardzo ciekawi gości, którzy przyjadą do Poznania, bo to rzeczywiście wielkie święto i dla wydawców, dla pisarza, ale przede wszystkim dla nas, no, dla wszystkich czytelników. Proszę Państwa, i też przy okazji tej zapraszamy do oglądania naszego programu Zaczytaj się z Radiem Poznań w wersji wideo.
YouTube'owej, tak. Jutro w godzinach popołudniowych rano nagrywamy. Jeszcze nie wiemy w jakiej scenerii, chociaż mamy już wybrane tytuły. Może przejdziemy się do parku, jak będzie ładna pogoda. Zobaczymy.
Jutro ma ponoć padać.
To nie przejdziemy się do parku.
Ale plan zobaczymy.
Leku w gruzach. Taki mamy plan na czwartek, godziny popołudniowe to YouTube'owe wydanie. Ja myślę, że z naszą kamerą pójdziemy też na targi książki.
A to na pewno.
Żeby nagrywać autorów, nie tylko w wersji radiowej, ale także w wersji wideo.
Drodzy Państwo, za chwileczkę w naszym programie tym stacjonarnym, radiowym nakręcony język. I dzisiaj Grażyna Wrońska i Jarosław Liberek wyjaśnią, co oznacza słowo kolęda. Życzymy Państwu dobrej nocy z Radiem Poznań. Kłaniamy się pięknie. Jacek Wodlewski.
Do usłyszenia.
I jest jeszcze Jakub Woźniak, który z Państwem do północy zostanie.